A teraz biegniemy na Bliski Wschód, gdzie jest Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta zajmujący się Bliskim Wschodem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Patrzymy na Bliski Wschód. Mamy przemówienie Donalda Trumpa, który daje ultimatum Teheranowi mniej więcej do północy polskiego czasu z dziś na jutro. Nie wiadomo, co ma się wydarzyć potem, ale ultimatum zostało postawione. Cieśnina Ormus ma być odblokowana, bo jak nie, to zmasowane bombardowania Iranu, elektrownie i infrastruktura drogowa ma pójść na pierwszy ogień. Co sobie robi Iran z tego typu gróźb? Jak się rozwija ten konflikt na Bliskim Wschodzie i w Zatoce Perskiej?
No cóż, media irańskie podają, że wokół najważniejszych obiektów i fabryk mają być łańcuchy ludzkie, czy że po prostu mają być cywile w tych obiektach, żeby swoją obecność uchronić przed potencjalnymi bombardowaniami. No a jakiś czas temu speaker irańskiego parlamentu Karibaw powiedział, że za 20 godzin, czyli właśnie po tym jak te ultimatum minie, no to Iran przeniesie do kamienia upalnego sojuszników amerykańskich w regionie i to rzeczywiście w nocy doszło do ataku na izraelskiego na South Pars, czyli na te, powiedzmy to, obiekty gazowe Iranu w Zatoce Perskiej. W zamian Iran odpowiedział, atakując Al-Jadla, to jest obiekt naftowy i port w Arabii Saudyjskiej. Idzie ostro, idzie bardzo ostro. Czekamy, czy będzie jeszcze ostrzej. Media tutaj oczywiście zastanawiają się, czy Donald Trump być może przedłoży jeszcze jakąś kolejną propozycję, a może nie. No, wiadomo, że wojna w jakimś kierunku musi zmierzać, musi być toczona. Widzimy, że Iran przedstawił swoją propozycję zakończenia tej wojny. Przypomnę to, Amerykanie mają zapłacić odszkodowania. Tutaj Iran chce pobierać myto $2 miliony od statka, którym przepłynuje przez cieśninę Ormus. Oczywiście zakończenie wojny w Libanie. To też jest o tyle istotne, że Iran tutaj upomina się o swoich protegowanych. Nie tylko dba o siebie, ale też właśnie o swoje aktywa. Też kwestia podstawowa jest taka, że Iran chce zakończenia wojny, to znaczy to, żeby było definitywne rozliczenie z Ameryką, to żeby sankcje były zdjęte, tak żeby wszystko wyjaśnić i tak żeby rozpocząć kolejny etap w nowym świecie, no bo jednak też trzeba tutaj przyznać, że jeżeli Amerykanie się zgodzą na irańskie żądania, no to wtedy będziemy funkcjonowali w troszeczkę innej rzeczywistości, natomiast no czekamy te 20 parę godzin do tego, żeby zobaczyć, czy Donald Trump żartuje, czy ma jakieś poważne asy w rękawie. Oczywiście tutaj nie można drwić z potęgi armii amerykańskiej, chociaż oczywiście ta wojna, czas trwania tej wojny pokazuje, że nie wszystko do końca Amerykanie przemyśleli i że nie wszystkie cele tutaj były dobrze wypracowane, czy też zrealizowane.
Jak pokazuje historia, w takich wojnach najważniejszy jest przemysł i możliwość produkowania kolejnych tysięcy różnego rodzaju pocisków i uzbrojenia, które można wysyłać na przeciwnika, a tych, zdaje się, Stanom brakuje. No ale Iran ma czym odpowiadać. Groźba, ta gra w tchórza, kto pierwszy stchórzy, albo czyje groźby okażą się prawdziwe. Iran ma możliwości, żeby zrównać z ziemią Arabię Saudyjską, Katar, Kuwejt, innych sojuszników w regionie, no, i przede wszystkim Izrael, innych sojuszników w regionie Stanów Zjednoczonych.
To znaczy, no oczywiście, jeżeli się będziemy trzymali tylko tych 6 krajów Zatoki Perskiej, to Iran ma bardzo duże możliwości ku temu, żeby dokończyć swoje dzieło, to znaczy to, żeby po prostu te kraje jakoś zgładzić, no bo tak to trzeba by było powiedzieć. Jeżeli chodzi o Izrael, to sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana i wysublimowana, no i też pytanie, jak Teheran teraz będzie postrzegał Turcję. To jest tak jakby temat troszeczkę taki na boku, ale niezwykle też istotny. No bo pamiętajmy o tym, że tutaj Turcja jest jednak w NATO, też aktyw IRGC tutaj dość mocno buńczucznie, jeśli chodzi na prezydenta Erdogana, tak jakby warczy. Na chwilę obecną wiadomo, że Iran nie chciał negocjować przez Pakistan, chciał przez Katar. Katar się wycofał z tych propozycji mediacyjnych. Też się tutaj mówi odnośnie tego, że Katar już w jakiś tam sposób się opłacił Iranowi, to znaczy mówi się o tym, że zapłacił 6 miliardów dolarów za jakieś tam bezpieczeństwo. No to jest to jakaś optyka, jeśli chodzi o obecną rzeczywistość. Natomiast oczywiście Emiraty Arabskie już zadeklarowały, że będą dalej proamerykańskie i proizraelskie, będą dalej to pogłębiały, tą współpracę, więc tutaj trzeba będzie obserwować, czy jakiś gniew ajatollahów za to, co ich może spotkać z rąk Donalda Trumpa, na pewno się skupi na Dubaju. To akurat jest, to jest prawie że pewne i oczywiste.
Patrzymy jeszcze trochę na tą sytuację. No, Stany czasami jakiś sukces tej wojny odnotowują. Zginął kolejny ważny generał irański, więc ta dekapitacja reżimu w Teheranie, no mimo tego, że już się odbyła i że już wydawałoby się wszyscy są bezpieczni, to cały czas trwa.
To znaczy tutaj o tyle, jeśli chodzi o te kwestie dekapitacji, no to raczej Izrael jest tutaj, powiedzmy to, bardziej zainteresowany tym. Amerykanie tutaj, Donald Trump twierdzi, że już reżim jest inny, prawda, że jest inny Chamenei w Teheranie. Tutaj teraz w ciągu ostatnich kilku godzin pojawiły się doniesienia, że ten Chamenei i Mocztaba też praktycznie, że prawie że jedną nogą u Allaha. No, tego my nie wiemy, natomiast istotne jest to, że Izrael i Amerykanie mają odrębną troszeczkę do tej filozofii, to znaczy no, Amerykanie deklarują, że mogliby się dogadać, że w chwili obecnej ta ekipa rządząca, która jest, ona jest odpowiednia, ona pasuje Trumpowi, natomiast jeśli chodzi o Izrael, no to on stawia sprawę bardzo prosto, to znaczy Iran nie chce rozmawiać z Izraelem, w żadnym wypadku, to w ogóle nie ma, postać nie ma tutaj tej opcji. Też są doniesienia do się tego, że J.D. Vance ma być tutaj na prośbę irańską jakoś dokoptowany do tego całego procesu negocjacyjnego. Natomiast jeśli chodzi o Izrael, no to on chce wykorzystać sytuację ku temu, że skoro nie ma zmiany reżimu, no chyba raczej nie będzie, no to trzeba ten Iran jak najbardziej poosłabiać, czyli że właśnie atakować obiekty cywilizacyjne, powiedzmy to w ten sposób, czyli te, które tworzą jakąś siłę i jakąś moc islamskiego reżimu, no i też oczywiście też jakoś kadrowo dalej przetrzebiać. Wydaje mi się, że tutaj w pewien sposób Donald Trump będzie musiał jakoś wybrać chyba raczej bardziej swoją suwerenną politykę względem Iranu, z tego względu, że jeżeli okaże się, że te ultimatum przeszło i że Iran dostał, ale i też sąsiedzi dostali jeszcze bardziej, no to wtedy będziemy mieć sytuację troszeczkę bardziej, jeszcze bardziej zawiłą. No przypomnę, że Iran atakuje sąsiadów w sposób całkowicie skuteczny, ale bardzo prosty, to znaczy i drony, i rakiety, to wszystko jest niewyrafinowane i nie wymagające jakiejś wielkiej technologii, więc Iran tego się upatruje swoje szanse w tym, żeby przenosić ciężar wojny na to bardzo czułe punkt świata i muszę przyznać, że no, po tych ponad czterech tygodniach, no to w jakiś tam sposób osiąga te sukcesy. Trzeba przyznać, że jeżeli ta wojna miałaby się zakończyć w najbliższym czasie i obecnym wyniku, no to raczej Iran wychodzi z niej zwycięski. Natomiast też kwestia podstawowa teraz jest taka, czy Amerykanie będą chcieli uderzyć lądowo, powiedzmy to, desantować się na Iran. To jest dość duże ryzyko, ryzyko. Natomiast też jeszcze, jeżeli chodzi przede wszystkim nie tylko o to, że ta wojna będzie trwać i trwać, tylko przede wszystkim chodzi o to, że jednak te straty amerykańskie, które US Army poniosło, jeszcze nie są aż tak wysokie, nie są aż tak kompromitujące. To też trzeba tutaj otwarcie powiedzieć, że setki tysięcy zabitych amerykańskich żołnierzy, no jednak będą dużym problemem dla politycznego obozu Donalda Trumpa. Tu podkreślam bardziej polityczny obóz, a nie sam prezydent amerykański, który za 2,5 roku, prawda, najprawdopodobniej przejdzie do historii.
To teraz pytanie o to, co dzieje trochę się w cieniu cieśniny Ormus, Zatoki Perskiej, samego Iranu, czyli wojna, inwazja w zasadzie Izraela na Liban, niszczenie całych wiosek, całych osiedli, zajęcie całego południowego Libanu, które dzieje się w tle i przeciwko którym mało kto protestuje, no, może trochę w Syrii, ale świat na to patrzy spokojnie.
Znaczy, przynajmniej na chwilę obecną to stan walk pomiędzy Izraelem i Hezbollahem to jest 4 czy tam 6 kilometrów od granicy, więc tutaj kwestia zajęcia całego południowego Libanu, no to jeszcze to na pewno nie jest ten etap, żeby tutaj tak to ogłaszać. Cały czas rakiety idą, cały czas to toczą się walki. Nie wiadomo zbytnio, jeśli chodzi o co tam się dzieje. Hezbollah wypuszcza raz na jakiś czas jakieś filmiki z udanych uderzeń, powiedzmy, te rakietowych na izraelskie Merkawy. Natomiast jeśli chodzi o stronę izraelską, jest całkowita cisza, całkowity tak właściwie blackout. Czasami w mediach międzynarodowych widać, ponieważ południowy Liban jest w górach, więc jak dziennikarze stoją w jednym miejscu, to gdzieś tam po prostu łapią kadr z jakiegoś odleglejszego punktu, no to widać starcie i to bardzo zażarte starcie pomiędzy Hezbollahem i Izraelem. No nie ma tak jakby nastroju w Izraelu do się tego, że ta kampania przebiega gładko, lekko i przyjemnie, raczej jak pięść, znaczy jak krew z nosa, to nie jest tak jakby coś, co inaczej im wychodzi. Oczywiście koncepcja izraelska jest taka, żeby zająć tereny do rzeki Litanii. Cały czas Liban jest bombardowany, przed chwilą miasto Tyr, słynne fenickie miasto Tyr było dość potężnie zbombardowane. No, koncepcja jest taka, że Netanyahu chciałby w ten sposób tą wojnę kontynuować w momencie, w którym ta wojna irańska się zakończy. Jak wcześniej wspominałem, Irańczycy chcą zakończyć swoją wojnę i wojnę Izraela w Libanie. Tak właściwie tutaj to jest o tyle ciekawe. No, rzeczywiście tak właściwie świat tutaj jest całkowicie bezradny wobec tego, co tam się dzieje. No, cele Izraela są ogłoszone i one są bulwersujące wręcz, to znaczy minister spraw wojskowych Israel Katz powiedział, że całe tereny do rzeki Litanii to mają być tak właśnie strefą buforową pomiędzy Izraelem, nawet nie wiadomo kim, ale to po prostu ma być, czyli że prawie te 600-700 tysięcy ludzi, którzy zostali wygnani, którzy uciekli, głównie szyici z południa, że już tam nie wrócą, przynajmniej długo falowo. Chrześcijanie i druzowie zostali w swoich wioskach. Niektóre te wioski były wręcz tak jakby, że z jednej strony był Hezbollah, z drugiej strony był Izrael, no ale jakieś te święta tam im tam przeszły bez ofiar ludzkich. To jest istotne. No też oczywiście jest też cała koncepcja, którą jakiś czas temu wyraził minister Smotrich, minister finansów Izraela, którego syn zresztą został ciężko ranny w Libanie przez Hezbollah, który stwierdził, że generalnie do Litanii to ma być anektowane, to ma być tereny w przyszłości izraelskie. To zawsze było marzenie Izraela, żeby właśnie akurat mieć tą granicę na Litanii. Litanii jest teren południowego Libanu, jest wyżej położony niż Izrael. No i cały tej koncepcji też ostatnio wtórował Itamar Ben-Gwir, który cieszy się z tego, że już prawo śmierci dla skazanych za terroryzm już praktycznie wchodzi w życie. To jest to wielki sukces polityczny Ben-Gwira. No to a Ben-Gwir też, syn Ben-Gwira też zresztą służy na granicy z Libanem. To też jest ciekawe, że synowie ministrów i polityków są na pierwszej linii frontu. Natomiast to jest taki dziwny paradoks, że tak właściwie no, to od Iranu teraz zależy, kiedy ta wojna się w pewien sposób skończy. To znaczy, to jeżeli Amerykanie przyjmą ten warunek irański odnośnie tego, że wojna w Libanie ma być zakończona, no to wtedy wojna w Libanie będzie zakończona, a jak nie, no to nie wiemy, kiedy ta wojna musi skończyć. To jest o tyle przerażające, że tutaj brak reakcji ze strony świata, ale Netanjahu tak właściwie świat nie interesuje. Netanjahu interesuje swoje własne podwórko i swoje własna wizja odnośnie tego, żeby wykorzystać tą koniunkturę, która jemu się przytrafiła, to znaczy na uporządkowanie spraw regionalnych i po prostu to
i budowę
wykorzystuje.
Wielkiego Izraela na gruncie Libanu i nie tylko. Paweł Rakowski był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do zobaczenia i do usłyszenia.